Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Przyglądając się wieży kościoła, którą papież, już senior Benedykt XVI zaproponował jako pewien temat roku pracy, roku medytacji, roku takiego przyglądania się, staramy się pochylać nad przede wszystkim nad Bożym Słowem. To właśnie mocą tego Słowa, które Pan Bóg wypowiada do człowieka, w tej mocy rodzi się wiara. Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać ludzi, powie święty Paweł w liście do Koryntian. Bóg zbawia mnie. Tym słowem dzieli się, zwłaszcza przez swojego Syna Jezusa, który jest Jego Słowem. To Słowo stało się ciałem. I wiara jakby rozpoczyna się od tego spotkania z Panem Jezusem, jakby z kart Ewangelii przede wszystkim, ale także z tego, co Pan Bóg zapowiedział przez cały Stary Testament. Dzisiaj sięgam do kolejnych zdarzeń, które działy się przy Panu Jezusie, przy apostołach, przy których rodziła się wiara, albo przy których po prostu ludzie odchodzili. Odchodzili bez wiary, jakby odsunęli, jakby to dotyczy kilku dziś akurat postaci. Sięgam do 9 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy zawołał 12 i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami, i władzę leczenia chorób, i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżne, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że Eliasz się zjawił, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych stał. Lecz Herod mówił, Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszy i chciał go zobaczyć? Tyle to zdarzenie. Ci wszyscy, którzy słuchali Ewangelii Bożego Słowa, rodziła się w nich wiara, przyjmowali od apostołów tą naukę, byli także uzdrawiani, ale Herod, gdy usłyszał, wcale nie miał ochoty przyjąć tej prawdy. Zastanawiał się tylko, co to jest, dlaczego tak się to dzieje, może to nowa jakaś osoba. Na pewno ta ciekawość wcale nie pochodziła z wiary, bo potem okaże się, że kiedy zobaczy Jezusa przed swoją śmiercią, przecież nie przyjmie Jego słowa, będzie raczej oczekiwał jakiegoś cudu, znaku. Taką postawę można przyjąć. Tutaj najbardziej, najpiękniej zachowali się ci, do których Jezus wysłał. Tak mówi ewangelista Łukasz. Gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta, zwanego Betsajdą. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. I znowu ta sytuacja ze słuchaczami słowa. Tam słuchali wysłanych przez Jezusa apostołów. Dzisiaj takie podobieństwo, analogię mamy oczywiście w Kościele. To Jezus wysyła Kościół, ci na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Tu piękna analogia. To właśnie tak było. Jezus wysyłał, sam głosił, wysyłał uczniów. Teraz znów oni wracają, ci ludzie gromadzą się. Gdyby nie mieli wiary, to przecież nie gromadzili się przy Jezusie. Także w kwestii uzdrawiania. A tych, którzy potrzebowali leczenia, ale zawsze Jezus, kiedy to czynił, zawsze pytał o wiarę. Czy ty wierzysz, że to jest możliwe? Że ja mogę to uczynić? Tak rodziła się wiara tych wszystkich ludzi. Czytam dalej. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpili do niego 12, mówiąc, odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. On rzekł do nich, wydajcie im jeść. Oni opowiedzieli mu, mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów, każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały. Gdy uwierzysz, Jezus zaproponował oczywiście rozwiązanie, żeby apostołowie to uczynili. Ludzkimi siłami nie było to oczywiście możliwe, ale apostołowie widocznie przyjęli tę taką możliwość, także zbudowała się ich wiara. Jezus może uczynić taki niezwykły dar dla tych wszystkich głodnych. Tutaj też rodzi się, oni przyjmują z wiarą całą rzeczywistość, ale także rodzi się, jakby jeszcze pogłębia się ich wiara, ta, która rozpoczęła się od pierwszego znaku, od cudów Kani Galilejskiej. Tam, gdzie Maryja prosi o znak, kiedy Jezus czyni ten znak, uwierzyli, powiada święty Jan w swojej Ewangelii, i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Taki pierwszy znak. I teraz te wszystkie znaki budują ciągle ten wymiar no, tego, który wszystko może. Tam przemienił wodę w wino, tutaj nakarmi co najmniej 5000 mężczyzn. Tak czy inaczej, ogromną rzeszę ludzi głodnych. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wiara odnosi się do tej rzeczywistości. Wiem, że Ty możesz to uczynić. Wiem, że nie tylko jesteś jako Bóg, że mi towarzyszy przez całe moje życie, ale także wierzę w Twoje słowo, które mnie prowadzi do nieba, do siebie. Wierzę w Twoją moc. I tak, siostry i bracia, przecież wszyscy, którzy przeżywaliśmy jakieś problemy, czy to zdrowotne, czy jakieś inne, no ktoś tam miał problem, gdzieś tu się załamał, tam stracił pracę, i prosimy Pana Boga o wstawiennictwo, czasem przez świętych. To właśnie to Bóg uczynił. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i wiara musi otwierać przede mną taką perspektywę. W tym sensie muszę sobie postawić pytanie, czy ja proszę z wiarą, bo może być tak, że prosimy o coś, ale nie wierzymy, że to Pan Bóg może i wtedy nie otrzymamy tego. Czy Ty wierzysz, że mogę to uczynić? Jezus zawsze będzie pytał każdego, ślepego, jakiś tam sparaliżowany i tak wszyscy będą pytania, albo ci, którzy będą towarzyszyli tym ludziom. Czy wierzysz? Wierzę. Tak samo odnosi się to do wymiaru ducha na przykład. Czy wierzysz, że odpuszczam Ci grzech? Przecież czasem zdarza się naprawdę, ktoś mówi do mnie, a czy Pan Bóg może mi odpuścić ten grzech? Wierzysz czy nie? Może przerażać mnie potęga tych grzechów? Może. Ale dla Boga rzeczy niemożliwych nie ma, zwłaszcza, że oddał za nas swojego Syna. Czy może nie mieć takiej mocy, żeby to uczynić? Oczywiście dla wierzącego wiem, że ma taką moc. Sięgam teraz do tego zdarzenia z Łukaszowej Ewangelii. Gdy raz modlił się na osobności, a było z nim uczniowie, zwrócił się do nich zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich Jezus: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Po tych zdarzeniach, po tych cudach, znakach, które uczynił Jezus, po tym, że oni sami byli tymi sługami Bożego Słowa, wędrowali po dwóch, głosili Ewangelię, uzdrawiali, teraz Jezus pyta ich w pewnej okolicy, pewnej okoliczności: jak to sobie wyobrażasz w swoim wnętrzu? Kim jestem dla ciebie? No ludzie tak czasem uważają. A może to jest zmartwychwstał, a może tam jeszcze jakaś inna, a może jakaś wróżka, albo jeszcze coś innego. Tutaj jest proste pytanie. Za kogo mnie uważasz? Co myślisz o mnie? Muszę to pytanie także usłyszeć od Jezusa na drodze mojego życia. Inaczej całe moje życie właściwie nie ma sensu. I Piotr podpowiada nam: za Bożego Mesjasza. Wierzę, że jesteś tym, którego Bóg przygotował przez Stary Testament, przygotował nas, że przyjdzie taki Mesjasz, Syn Człowieczy, który przyniesie odkupienie, nowe narodzenie. I wtedy Jezus puentuje tak. Wtedy surowo im przekazał i napominał, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, i to jest niezwykle ważne: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę i arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Proszę zobaczyć, że apostołowie jakby we wszystko uwierzyli, ale jakby nie przyjęli tej prawdy. Jezus im mówi, cały czas mu głosi prawdę. Nie ma w głoszeniu Jezusa jakichś takich dziwnych rzeczy, jakichś niedorzeczności. Cały czas idą za nim i on teraz mówi, że finał mój będzie taki, że oddam swoje życie. A przecież wszyscy się jakoś tam załamią. Już nie mówi o Judaszu, ale Piotru się zaprze. Dwaj uczniowie pójdą do Emaus i powiedzą: a myśmy się spodziewali. Jezus im mówi o śmierci, dzięki której będziemy zbawieni, a człowiek tego jakby nie chce słuchać. I teraz proste pytanie, znowu do każdego z nas, także do mnie. Czy wierzę w Jezusa, który przyszedł i musi za mnie umrzeć? Musi cierpieć. I tu się nie mogę obrażać na ludzi, na Pana Boga, na Boga Ojca. O, tak potraktowali swojego Syna. Tak czasem, nie wiem, czy tak czasem nie myślimy o Bogu. A Bóg kocha i cała Trójca Święta kocha mnie i taką wybrała drogę mojego zbawienia, a jednocześnie ukazania miłości. Bo jak było, w jaki sposób można było jeszcze to ukazać pięknie? Chyba nie ma. No, Bóg wymyślił to w taki, że daje za nas swojego Syna. I tak mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii Łukaszowej. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Będzie zabita trzeciego dnia zmartwychwstania, ale to zmartwychwstanie jest tutaj kluczem. Gdyby słuchali, gdyby... No przecież musiałoby to jakoś do nich dotrzeć, ale chyba jakoś tego nie rozumieli. A Bóg pokazuje, że zbawienie przychodzi przez cierpienie. Piękne cztery teksty pieśni o słudze Jahwe u proroka Izajasza, a ile tekstów u Jeremiasza i w innych miejscach Starego Testamentu. I teraz Jezus mówi, że taka jest kolej rzeczy. I teraz w to też musisz uwierzyć, że przychodzi ten, że rodzi się ten, który jest wielką miłością od Boga. On sam także bezgranicznie kocha. I ta miłość oddaje za mnie swoje życie dla mojego zbawienia. I teraz muszę to przyjąć. Dla mojego zbawienia. Nie mogę się obrażać na świata, na Żydów, na kogokolwiek. Na Rzymian okropnych. Po prostu muszę przyjąć tę prawdę. To prawda, że każdy z nas ma tam jakiś zły udział. Herod ma zły udział. Każdy z nas ma, przecież nasze grzechy też tam się jakoś przyłożyły do tej śmierci Jezusa, do całego tego poniżenia, obrucia i tak dalej. Tak mówi Syn Człowieczy, musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony, ubiczowany, obrót i tak dalej. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Zbawienie, dar wiary rodzi się we mnie, jeśli przyjmę Jezusowy krzyż, także w wymiarze własnego życia. Pan Jezus mówi mi, że nie ucieknę. Jezus umierając nie zabrał wszystkich krzyż, tylko zaprosił, jakby w krzyżu Jezusa jest jakieś miejsce na nasz własny krzyż. Powie święty Paweł w jednym z listów, dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Kościoła, dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Zostawia jakby trochę cierpienia i włącza w to ten mój własny krzyż. Ta świadomość, że taka możliwość istnieje, muszę przyjąć. I wielu ludzi cierpiących, chorych właśnie tak traktował też cierpienie, chociażby Jan Paweł II, który gdy spotykał się, zawsze był u chorych. Gdzieś odwiedzał tych cierpiących i mówi im o wielkiej wartości cierpienia. Myślę, że wielu z nas ma taką świadomość. Opowiadał mi jeden z takich znajomych, który mówił, że jakaś kobieta ofiarowała się za niego, że Panu Bogu powiedziała, uzdrów tego człowieka, bo jest ci bardzo potrzebny, a mnie zabierz. I ona teraz jest umierająca.